Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o przyszłości Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz o twórczości włoskiego reżysera Pier Paolo Pasoliniego. Zaprosimy Państwa także do kina, tym razem na film islandzki zatytułowany Miłość, która zostaje. W studiu witam Jerzego Radosa, nowo mianowanego dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego. Dzień dobry, Jurku.
Dzień dobry.
Przede wszystkim gratuluję Ci nominacji, ale właściwie to powinienem powiedzieć nowego, starego dyrektora Gdyńskiego Centrum Filmowego, bo mówimy przecież o kontynuacji funkcji, którą pełnisz od 4 lat.
Tak, cieszę się, że mogę kontynuować pracę w Gdyńskim Centrum Filmowym imienia Leszka Kopcia. Tym razem to był konkurs. Co prawda byłem jedynym kandydatem, ale tak sobie pomyślałem, najtrudniej jest przegrać z samym sobą.
Dokładnie.
Także będę kontynuował tę misję z wielką satysfakcją, no bo od początku jestem zaangażowany w powstanie tej instytucji i w realizację jej programu.
No właśnie, co oznacza ta kontynuacja? Czy to jest status quo, czy może jednak będą zmiany w funkcjonowaniu Gdyńskiego Centrum Filmowego?
Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że kontynuacja to jest zawsze może lekki zawód, bo ludzie teraz, szczególnie w tych czasach, oczekują jakichś szczególnych zmian.
Rewolucyjnych ruchów.
Nie chciałem używać tego słowa. Ale tak naprawdę to nie jest potrzebne w takiej instytucji, jaką jest Gdyńskie Centrum Filmowe, które przede wszystkim jest kinem studyjnym, a kino studyjne rządzi się swoimi ściśle określonymi prawami. To jest po prostu dystrybucja i wyświetlanie filmów z bieżącego repertuaru. I choć brzmi to w sposób prosty, to jednak układanie tego repertuaru w taki sposób, żeby przyciągnąć widzów, tych konkretnych widzów, czyli głównie mieszkańców Gdyni, do kina studyjnego, a to już nie jest takie łatwe.
A jednocześnie dbać o pewien poziom artystyczny, bo kino studyjne zawsze jednak kojarzyło mi się z ambitnym repertuarem.
Tak, oczywiście. No, my jesteśmy kinem, które też z racji stowarzyszenia w organizacji Europa Cinemas i w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych wyświetla taki repertuar ambitny. Gramy wszystkie filmy polskie, które trafiają do dystrybucji. Czasami też nawet te, które nie trafiają do dystrybucji. Gramy głównie kino europejskie, światowe, ambitne, arthouse'owe, ale to kino ma swoich widzów. Widzowie lubią przychodzić na takie filmy, tym bardziej, że nie wyświetlamy reklam i nie sprzedajemy popcornu, co tworzy taki, myślę, bardzo też magiczny i estetyczny anturaż dla tych projekcji.
I to między innymi różni was od multiplexów chociażby.
To prawda.
No tak, ale w takim razie powiedz mi, co funkcjonuje dobrze i twoim zdaniem nie należy tego zmieniać w Gdyńskim Centrum Filmowym, a co można poprawić jednak?
Jest dużo do zrobienia po okresie pandemii, bo ta frekwencja w tym czasie bardzo spadła. No pamiętamy, kina były w tym czasie w dużej mierze zamknięte, ale nie chodzi tylko o to. Rynek światowy dystrybucji kinowej znacząco się zmienił poprzez rozpowszechnienie masowe
platform
streamingowych. I ich powszechny i łatwy dostęp. Wielu ludzi w czasach pandemii zorientowało się, że o wiele prościej jest wykupić abonament, zasiąść przy dużym telewizorze i oglądać filmy w domu.
Ale zgodzisz się, że jednak ekran telewizora nie zastąpi ekranu kinowego?
Tak, oczywiście, że tak. I to jest to pragnienie, które my pobudzamy czy przypominamy. Niemniej twarde dane są takie, że w roku 2019 mieliśmy prawie 200 tysięcy widzów, a w okresie pandemii 60 tysięcy widzów. I teraz powolutku dochodzimy do 130 tysięcy widzów w roku ubiegłym. Więc ta widownia się jeszcze nie odbudowała. Nie wiem, czy wróci do punktu wyjścia, chyba nie. I chyba też trochę filozofia działania, szczególnie kin studyjnych, się zmieni i zmienia na naszych oczach, bo osoby odwiedzające nasze kino lubią, i to widzimy bardzo wyraźnie, przeżyć coś więcej niż poza projekcją samego filmu. Lubią spotkać się z twórcami, lubią spotkać się z reżyserem, reżyserką, aktorem, aktorką. Lubią, jak jest jakaś dyskusja po filmie, bądź prelekcja przed filmem. Lubią, jak coś wokół tej projekcji się wydarza i my robimy to. Widzimy, że to budzi duże zainteresowanie ze strony publiczności i chcemy im to dawać. I to jest, myślę, klucz do tego, żeby przyciągać widzów do kina.
W takim razie, jakie najbliższe wyzwania przed Gdyńskim Centrum Filmowym? W jakich wydarzeniach miłośnicy kina będą mogli wziąć udział?
Kontynuujemy nasz bogaty program, bo to Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia to nie tylko kino studyjne, o którym teraz rozmawialiśmy, ale to także miejsce kultury filmowej. Realizujemy kilka festiwali filmowych i to bardzo znaczących. Najbliższy festiwal, takie duże wydarzenie dla nas i też dla widzów z całej Polski, to jest Millennium Docs Against Gravity.
Czyli święto kina dokumentalnego, możemy powiedzieć, prawda?
Dokładnie. Najlepsze filmy dokumentalne z całego świata, prezentowane nie tylko w Warszawie, ale również między innymi w edycji w Gdyni, gdzie będziemy mieli też jury i nagrodę prezydenta miasta Gdyni. Festiwal Gdyńską edycję otworzy film Marcina Borcharda Moi Temersonowie, długo oczekiwany pełnometrażowy dokument, na który serdecznie zapraszam i który polecam.
O polskich awangardowych twórcach jeszcze okresu przedwojennego.
Dokładnie. Bardzo interesujące kino. I będzie też między innymi film Macieja Cuskę, który realizował 17 lat. To jest wykładowca Gdyńskiej Szkoły Filmowej, więc też bardzo z nami związany. I wiele innych znakomitych filmów. To kino dokumentalne staje się we współczesnej kinematografii coraz ważniejsze. Mam takie wrażenie, że sztuczna inteligencja, która nas już atakuje z każdej strony, bardzo dobrze zadomowiła się w kinie fikcyjnym, fabularnym. Ale my, ludzie, pragniemy czegoś ze stemplem human, człowiek, czyli właśnie kina dokumentalnego, robionego przez ludzi i opowiadającego o prawdziwych ludziach.
To
i to jest chyba taki znaczący klucz do coraz bardziej rosnącej popularności filmu dokumentalnego.
Który trafia zresztą do kin często.
Tak,
nie tylko
dokładnie
przy okazji takiej imprezy.
Oczywiście.
Millennium Docs Against Gravity, ale również normalnej dystrybucji filmy
no
dokumentalne
tak,
się pojawiają.
Przywołać film Pan Nikt kontra Putin, prawda? Mm-hmm. Ten, który walczył
o Oscara.
Oscara i który miał bardzo dobrą frekwencję w Gdyńskim Centrum Filmowym. Ale jeszcze o festiwalach, to oczywiście Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, najważniejszy festiwal filmowy w polskiej kinematografii,
no,
na którego 51. edycję zapraszam oczywiście tradycyjnie we wrześniu.
Chciałem cię o to właśnie zapytać, bo ostatnio zmienił się zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej. Czy to będzie miało jakieś istotne znaczenie dla organizacji tego najbliższego, jak powiedziałeś, 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych?
My oczywiście kontynuujemy to wielkie dzieło Leszka Kopcia. Nowa dyrektorka festiwalu i prezeska Pomorskiej Fundacji Filmowej Agata Kozierańska przeprowadziła ten trudny 50. zeszłoroczny festiwal jubileuszowy. I fundacja jest też w pełni zaangażowana w realizacji tegorocznego festiwalu. Taką gwarancję jakości merytorycznej też daje nam dyrektorka artystyczna, która przedłużyła swoją kadencję, Joanna Łapińska. Więc myślę, że wielkich zmian nie będzie.
Zarządzasz także Gdyńską Szkołą Filmową. Coraz więcej waszych absolwentów realizuje już projekty pełnometrażowe. Na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, tym jubileuszowym, w konkursie głównym był film Życie dla początkujących Pawła Podolskiego, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej. A nad pełnymi metrażami pracują również Elżbieta Benkowska i Marysia Wider.
Tak, to prawda. To znaczy, to jest chyba najważniejsze, tak naprawdę. Bo studenci opuszczają szkołę, trafiają na bardzo trudny rynek produkcji filmowej, i przebić się do pełnometrażowego debiutu fabularnego czy dokumentalnego
jest trudno.
Jest bardzo trudno. I to, że nasi kolejni absolwenci, bo wcześniej to był też między innymi Adrian Apanel, czy...
Wiem, że Łukasz Ostalski.
Łukasz Ostalski, robił... dokładnie. Czy Maciek Miller z filmem dokumentalnym. Czyli to, że nasi studenci robią filmy długometrażowe i to cieszące się uznaniem i kolejni studenci przygotowują się do takich realizacji, to świadczy po prostu o tym, że Gdyńska Szkoła Filmowa ma sens i że ten tok programowy, który myśmy przyjęli, daje efekty. To są po prostu owoce naszej pracy i z tego powodu wszyscy, cała społeczność naszej szkoły, wykładowcy i ja oczywiście również osobiście jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi.
Macie w szkole znakomitych pedagogów i tu myślę nie tylko o reżyserach, ale również o operatorach, montażystach czy scenarzystach.
No tak, no w zasadzie to są ci najlepsi, creme de la creme. Rozumiem, że mam wymieniać nazwiska.
Nie, no, wiemy, że to jest chociażby Wojciech Smarzowski, Kinga Dębska, no wielu.
Sławek Fabicki, Filip Marczewski, Grzegorz Łoszewski, Kamil Przełęcki, Maciej Cuskę,
Marek
Marcin
Tomiak
Borchardt.
Też z wami współpracował.
Marek Tomiak współpracował. Gościnnie przyjeżdża do nas Filip Bajon, Bogdan Dziworski. Także to są wspaniali filmowcy, ale też wspaniali pedagodzy i to przekłada się na ten poziom, na tą jakość kształcenia, o której rozmawialiśmy.
Gdyńska Szkoła Filmowa ma swoją specyfikę. Macie 2-letni okres kształcenia. Podobno studenci mają tyle zajęć, co ich koledzy na innych studiach w toku 5-letnim. To prawda?
Tak, myśmy tę naukę wydłużyli do prawie 3 lat, ale to jest trochę mylące, dlatego że ten tok nauczania jest bardzo wymagający. Jak mówią...
Intensywny.
Moi studenci i studentki, hardkorowy. Dlatego, że oni mają po 700 plus minus godzin w semestrze. To jest taki tryb pracy, że w zasadzie od...
Nie wychodzą ze szkoły.
Że tak, no, muszą pracować non-stop, a jak mają wolne, to też pracują, bo muszą pisać, przygotowywać się do ćwiczeń i tak dalej. Ale mam wrażenie, że ta szkoła trafia na takie zapotrzebowanie wśród ludzi po studiach wyższych, bo przede wszystkim studiują u nas absolwenci już innych kierunków studiów, żeby nie przedłużać jeszcze tej nauki o kolejne 5 lat i właśnie w tym takim bardzo skondensowanym trybie 3-letnim zdobyć umiejętności warsztatowe reżysera filmowego. To im bardzo odpowiada.
Trzymamy kciuki za waszych absolwentów. Jurku, czego ci życzyć na kolejną dyrektorską kadencję w Gdyńskim Centrum Filmowym?
Wytrwałości i siły w tym, żebyśmy zrealizowali wszystkie nasze cele.
Tego ci życzę i dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Bardzo dziękuję.
W Magii Kina gościł Jerzy Rados, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego. Warto jeszcze dodać, że trwa rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja. Czekamy na młodych, zdolnych filmowców. W drugiej części audycji po przerwie porozmawiamy o twórczości Pier Paolo Pasoliniego. Moim gościem będzie dr Marta Maciejewska, filmoznawczyni z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w Magii Kina witam dr Martę Maciejewską z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, Marto.
Cześć, dzień dobry.
Jak zostać legendą kina?
Skandalista, wizjoner, intelektualista, geniusz kina. Które z tych określeń najlepiej oddaje twórczość włoskiego reżysera Pier Paolo Pasoliniego?
Chyba każde z nich, bo skandalem oddychał, geniuszem kina, literatury, poezji był człowiekiem renesansu zdecydowanie.
W ubiegłym tygodniu przy okazji Wielkiej Soboty wspominaliśmy o jego wybitnym filmie Ewangelia według świętego Mateusza, który co ciekawe znalazł się na watykańskiej liście 45 najbardziej wartościowych filmów jako obraz o szczególnych walorach religijnych. Paradoksem jest to, że zrealizował go zdeklarowany marksista i ateista.
Tak, natomiast przez pierwsze 15 lat swojego życia był szczególnie zafascynowany Kościołem, wręcz obsesyjnie zafascynowany ciałem Chrystusa. Natomiast no właśnie w wieku 15 lat nagle obudził się i stwierdził, że nie wierzy już w Boga.
Przyszedł taki moment.
Tak, natomiast ta fascynacja została. Fascynacja Biblią, postaciami religijnymi, które łączył bardzo często również z postaciami mitologicznymi. Jednak mam wrażenie, że nie mógł się pozbyć tej fascynacji.
Pasolini to poeta, dramaturg, eseista, malarz, jak powiedziałaś. Debiutował w kinie stosunkowo późno, filmem Włóczyki. On miał już wtedy prawie 40 lat. Ten obraz nagrodzony za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach już pokazywał, że mamy do czynienia z twórcą, który będzie wzbudzał skrajne emocje.
Już właściwie wcześniej, przed realizacją filmów, bo rzeczywiście nie planował tej pracy w kinie. Wcześniej pisał, debiutował powieścią Ulicznicy, która również wzbudziła dyskusję, ponieważ no i akcja rozgrywała się w slumsach, pokazywała stręczycieli, pracownice seksualne, osoby, które no nie były w tym głównym nurcie publicznej dyskusji. Natomiast słyszano o nim jeszcze jako o specjaliście zajmującym się dialektami, bo to była jego pasja, interesował go dialekt czy też język friulański z takiego obszaru, na którym wychowywała się jego matka. Ten obszar też uznawał za swoją ojczyznę. No i zatrudniono go do przygotowania dialogów w dialekcie rzymskim do Nocy Kabili, więc to był taki, można powiedzieć,
no jego tak,
początek.
Współpracował z Fellinim.
Tak.
Ale tu z kolei współpracował z nim, był jego asystentem Bernardo Bertolucci przy Włóczykiju.
Tak.
Cielesność, witalność, erotyzm to elementy z kolei charakterystyczne dla części jego twórczości. Widoczne w takich filmach jak Opowieści kanterberyjskie, Kwiat Tysiąca i Jednej Nocy czy Decameron.
Zdecydowanie i ta cielesność wręcz chrystusowa tutaj będzie również istotna. Warto sięgnąć nawet po jego krótki film Larikotta, tłumaczony jako Twaróg. To jest taki półgodzinny film z takiej większej realizacji, która nosi tytuł Rogopak. I tutaj z kolei to ciało głównego bohatera, który jest statystą grającym mężczyzny, który zostaje ukrzyżowany, no jest wręcz ohydne. Ten mężczyzna, tutaj spoiler alert niestety, umiera z przejedzenia twarogiem, więc to ciało jako coś, co może być piękne, fascynujące, stąd też ta właśnie fascynacja Chrystusem, który wisiał na krzyżu. Mały Pasolini go sobie oglądał i fascynowała go ta jedna mała przepaska na tym boskim ciele, to ciało więc może być raz takie piękne, a z drugiej strony może być czymś, co nas zabija, co jest wręcz brutalne, jak pokazuje zresztą śmierć samego Pasoliniego.
No to prawda. Osobnego omówienia wymaga oczywiście ostatni film w dorobku reżyserskim Pasoliniego, Salo, czyli 120 dni Sodomy, którego premiera miała miejsce pod koniec 1975 roku, a więc już po tragicznej śmierci włoskiego twórcy. Wymierzony w totalitaryzm i konsumpcjonizm, szokował widzów radykalną formą, nihilizmem, no i scenami przepełnionymi przemocą.
Tak, a szczególnie istotne jest to, że mamy tutaj również bohaterów, którzy są nastolatkami. Jest to wręcz brutalny, obrzydliwy film, którego rzeczywiście Pasolini premierę nie doczekał.
Jakie twoim zdaniem są najistotniejsze cechy filmowego stylu Pasoliniego?
Są to takie filmy, które nie próbują się na siłę przypodobać widzowi. Bardzo często nie są przepełnione dialogami. Te dialogi są kontemplacyjne, powolne, pojawiają się tylko raz na jakiś czas, jak chociażby w filmie Teoremat. Mamy tutaj takie połączenie właśnie motywów religijno-mitologicznych, chociażby taką głęboką filozoficzność i czasami pojawiają się takie leitmotywy, można powiedzieć, powracające ujęcia, które mają nas odnieść właśnie do pewnego ukrytego przekazu, który Pasolini zawiera w swoich filmach, często również odwołania do malarstwa barokowego czy renesansowego.
On też umiejętnie łączył taki surowy realizm z poetycką stylizacją, zgodzisz się? No i to, co jest charakterystyczne dla jego filmów, to udział aktorów niezawodowych.
No właśnie, ta poetyckość, taka kultura wysoka, połączona z umiłowaniem kultury niskiej, ludowej, takiej etnograficzności, z umiłowaniem właśnie tych aktorów z nizin, aktorów niezawodowych, chociaż i zdarzały się osoby z wyżyn społecznych, jak chociażby Maria Callas, która zagrała w Medei.
To prawda. Które z tych cech wpłynęły na twórczość innych reżyserów? Myślę tu między innymi o takich nazwiskach jak Haneke, Sorrentino czy Ferrara.
No właśnie, myślę, że sama postać Pasoliniego będzie fascynująca, tak jak chociażby dla Ferrary, który zrealizował film biograficzny odnoszący się do postaci Pasoliniego. Myślę, że ta niechęć do pójścia na ustępstwa właściwie, to nawiązywanie do własnej kultury ludowej, z której Pasolini poniekąd się wywodził, również za sprawą swojej matki, do takiego europejskiego dziedzictwa kulturowego, jakim będzie i właśnie mitologia i religia, w której Pasolini się wychował. Myślę, że to zdecydowanie jest coś, co charakteryzuje jego twórczość.
Jak mówimy o Pasolinim, często pojawia się słowo skandal. Pasolini tak żył i tworzył, gwałtownie, właśnie w atmosferze skandalu, ale tak też zmarł. Na plaży w Ostii znaleziono jego zmasakrowane zwłoki. No i w zasadzie do dzisiaj jest kilka wersji jego zabójstwa.
Zdecydowanie już ta nazwa miejscowości w okolicy Rzymu, Ostia, Hostia, jest tutaj bardzo znacząca, ponieważ ten zadeklarowany marksista, osoba nieheteronormatywna, skandalista ginie właśnie w takim miejscu. To miał być teoretycznie spokojny, tradycyjny dla Pasoliniego wieczór. 1 listopada z 1975 roku spotkał się ze swoim ukochanym artystą, aktorem Ninetto Davolim, z jego rodziną, żoną i dziećmi. I po kolacji, już późnym wieczorem, opuścił ich, miał iść do domu, ale jak to Pasolini miał w zwyczaju, udał się na dworzec w poszukiwaniu, można powiedzieć, towarzysza dalszej części nocy. Znalazł tam młodego chłopaka, 17-letniego złodziejaszka, który no właśnie podobno dokonał tego aktu zabójstwa Pasoliniego. To ciało zostało znalezione całkowicie zniszczone, zmasakrowane, aczkolwiek niektórzy uważają, że morderca był tutaj tylko podstawiony, że tak naprawdę
to było zlecenie polityczne. No właśnie, taką koncepcję też słyszałem. Nie wiemy, jak było tak naprawdę ze śmiercią Pier Paolo Pasoliniego, ale jedno jest pewne, że posiadał talent, którym mógłby obdzielić wielu innych twórców. Zgodzisz się z tym?
Zdecydowanie. I to w wielu dyscyplinach, bo tak jak mówiliśmy, próbował rzeczywiście wszystkiego.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. W Magii Kina gościła dr Marta Maciejewska, filmoznawczyni z Uniwersytetu Gdańskiego.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy dla Państwa zaproszenie do kina. Miłość, która zostaje, to film zrealizowany przez islandzkiego reżysera Hinura Palmasona. Obraz, który miał premierę w pozakonkursowej sekcji Premier na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes, właśnie trafił na ekrany polskich kin. Miłość, która zostaje, to opowieść o rodzinie, która przeżywa poważny kryzys, a właściwie jest już w stanie rozpadu. Magnus, pływający na statku rybackim, i Anna, artystka tworząca rdzawe obrazy, są już w separacji, ale regularnie spotykają się z trójką dzieci, jedząc wspólne obiady czy maszerując po górach. Palmason z dokumentalną precyzją pokazuje ich codzienne, zwykłe czynności, czy to zawodowe, czy też rodzinne, jak na przykład wspólne zbieranie grzybów i jagód. Obraz penetruje surową urodę islandzkiej ziemi z niezwykłą czułością. Miłość, która zostaje, to komediodramat, swobodnie żonglujący filmowymi stylami. Od surowego realizmu po poetykę snu. Bolesne uczuciowe doświadczenia łagodzone są przez zabawne momentami sceny oscylujące na granicy absurdu. Film Hinura Palmasona obejrzała oczywiście również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Jest w tym filmie wiele symboliki, obrazów metaforycznych, jak choćby rybak Magnus wyrzucony za burtę, co chyba można odczytywać jako symbol odrzucenia przez jego małżonkę, a w konsekwencji przez rodzinę.
Ale też zwróć uwagę, że to jest Magnus dryfujący. Można by pomyśleć, że to jest taka metafora kryzysu męskości, bo rzeczywiście, jak obserwujemy głównego bohatera, nie wiemy dokładnie, co się stało w tej rodzinie, ale ja miałam takie niejasne przeczucie, że to jest osobowość niedojrzała, że jednak całą tą strukturę rodzinną, ten schemat spina Anna, malarka, tak? Ona też oczywiście żyje w swoim odrębnym świecie, ale bardzo mocno trzyma się też ziemi. Dzięki temu ta rodzina, no, sprawia wrażenie rodziny szczęśliwej. Zwróć uwagę, jak komunikują się ze sobą dzieci, na jakim poziomie, jakim językiem, o czym one rozmawiają. To momentami też może być zaskakujące i też przyglądają się własnym rodzicom. Padają różne pytania, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy oni mogą być szczęśliwi, bo Magnus ma potrzebę kontaktu. On też usilnie próbuje do tej rodziny wrócić. Anna stawia opór. I to też jest ciekawe w tym obrazie, że my domyślamy się, że to właśnie wynika z jakichś niedojrzałości Magnusa, że coś się musiało takiego stać, że Anna mówi twardo nie, mimo że on stara się uczestniczyć w wychowywaniu tych dzieci. Powiedziałeś tak, też ważną rzecz o przyrodzie Islandii, która pewnie jak każdy był, ja niestety jeszcze nie miałam okazji, jest po prostu zachwycająca. I można było przesadzić, tak? Bo można było wykorzystywać te pejzaże, po prostu taka sztuka dla sztuki. A tutaj reżyser umiejętnie potrafił to zrobić.
Wplata to jakby w historię tej rodziny,
tak,
prawda?
Tak.
Symboliczne jest też zranienie jednego z ich synów.
No to śmieszna scena.
Tą strzałą z łuku. I to jest ciekawe, bo rana początkowo nie boli, ale do czasu jednak. I tak to można też odczytywać metaforycznie. No, czyli te dzieci jednak też cierpią. Cierpią głównie małżonkowie, bo to jest film właśnie o rozpadzie ich małżeństwa, ale dzieci też cierpią.
Ale to jest właśnie też przykład tego, o czym wspomniałeś wcześniej, że to jest takie pomieszanie stylów i czarnego humoru, bo tutaj ewidentnie na początku wzbudza to w nas pewnego rodzaju takie emocje
zabawne.
Pies,
który się wytarzał w czymś tam, prawda? Leitmotivem też w miłości, która zostaje, jest kukła rycerza przecież, którą stwarzają dzieci Anny i Magnusa i oglądamy ją w różnych porach roku. Obserwujemy, jak to się zmienia, kiedy jej korpus jest regularnie przyszywany strzałami z łuku wypuszczanymi przez trójkę rodzeństwa. Dlatego zresztą dochodzi do tego wypadku.
Jest też kogut, historia koguta. No wiele rzeczy tam.
Monstrualnego koguta.
Dzieje się tak, jakbyśmy to oglądali z pewnego rodzaju oddali. Tak? To jest taki film właściwie, które toczy się w wolnym tempie, historia pewnej rodziny. Nic szczególnego tam się nie dzieje i to jest właśnie jego siła.
I ten takie dokumentalne momentami,
tak, właśnie,
obserwacja
tak,
dokumentalna.
Tak, jakby to był film dokumentalny, tak? O historii pewnej znanej rodziny, która mieszka na Islandii. No piękny to obraz, piękny, oszczędny, wystylizowany i też pewne zabiegi nieformalne są tutaj bardzo ciekawe.
Mimo scen zabawnych, których nie brakuje w filmie Palmasona, jest to jednak obraz o prawdziwym cierpieniu pary, której związek no, w zasadzie bezpowrotnie się rozpada.
Tak, nie wiemy jak to się skończy. Możemy się tylko domyślać przez te pewne symboliczne sceny, które się pojawiają.
No tak, nie będziemy zdradzać zakończenia, ale ono daje pewne wyobrażenie jakby finału tej historii. No cóż, Miłość, która zostaje, to film o rodzinie. Ciekawy formalnie, jak powiedzieliśmy, który mogą Państwo obejrzeć głównie w kinach studyjnych.
Ale bardzo zachęcamy i polecamy. To zupełnie inne kino. Dla mnie ten obraz był bardzo odświeżający. Ja lubię taką estetykę i też taką poetykę północną. Bardzo mi to pasuje. Zwłaszcza w zalewie anglosaskich produkcji amerykańskich. To jest miła odskocznia. Ostatnio trafiają nam się te skandynawskie obrazy.
To prawda.
I one są rzeczywiście inne.
No chociaż Islandia to nie Skandynawia.
To prawda. To
ale gdzieś tam jest taki wspólny mianownik między tym. Jest to dobre kino islandzkie na pewno. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dziękuję Ci, Iwona, za rozmowę.
Ja również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.